Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Bogusław Wichrowski w Radiu Lublin. Czas na Studia Wschodnie. A dziś, szanowni państwo, program, nie będę tego ukrywał, wyjątkowy za sprawą gości, których dziś mamy w naszym studiu, ale także za sprawą jubileuszu, o którym dziś będziemy w naszym programie rozmawiali. 20 grudnia 2018 roku weszła w życie, uchwalona kilka tygodni wcześniej, ustawa o Instytucie Europy Środkowej w Lublinie. W miejsce funkcjonującego wcześniej Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej powstała nowa instytucja, która właśnie świętuje 5. rocznicę powstania i w związku z tym są z nami dzisiaj ludzie, którzy tworzą Instytut Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry, witam naszych gości, a są nimi pani profesor Beata Surmacz, dyrektor Instytutu Europy Środkowej.
Dzień dobry.
Wicedyrektor do spraw badawczo-analitycznych, profesor Tomasz Stępniewski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani doktor Agata Tatarenko, kierownik zespołu Wyszehradzkiego. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Doktor Jakub Olchowski, kierownik zespołu wschodniego.
Dzień dobry.
Witam. I doktor Damian Szacawa z zespołu bałtyckiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
5 lat szybko zleciało i zwrócę się na początek do pani dyrektor Beaty Surmacz. Pani profesor, rozmawialiśmy 5 lat temu, kiedy Instytut powstawał i tak jak przygotowywałem się do tego naszego spotkania i do tej naszej rozmowy, właśnie nie zwróciłem nawet uwagi, że to tak szybko poszło, kiedy rozmawialiśmy o misji, o zadaniach planowanych, o wyzwaniach, które czekają na Instytut Europy Środkowej w Lublinie wtedy 5 lat temu.
Tak, czas szybko płynie niestety i minęło już 5 lat, odkąd u pana byłam w momencie, kiedy Instytut powstawał i mówiłam o planach, które ja jako dyrektor mam na Instytut i jak chcielibyśmy działać i dzisiaj jesteśmy 5 lat później. I wydaje mi się, że dużo z tych planów zostało zrealizowane.
Był taki okres wtedy, czego też chyba nie można ukrywać, że wiele osób, można powiedzieć, wątpiło albo miało sporo znaków zapytania w związku z tą nową instytucją, która jednak miała w jakiś sposób czerpać z dorobku poprzedniego instytutu. No ale chyba te 5 lat dobitnie pokazało to, co się udało zrobić. Cała masa komentarzy, prac, analiz, które państwo przygotowali. Już nawet nie mówię o tej działalności takiej medialnej, popularyzatorskiej, za którą też w tym miejscu bardzo dziękuję, bo też nasz program, nasze radio też korzysta z państwa wiedzy, doświadczenia, państwa komentarzy. No właśnie to jest ten taki okres i ten dorobek, który można powiedzieć tym chyba wszystkim niedowiarkom zamyka usta, tak mi się wydaje.
No nie ma co ukrywać, że były kontrowersje związane z powołaniem Instytutu i my przez te 5 lat staraliśmy się robić wszystko, żeby te wątpliwości próbować rozwiać. Pierwszą uchwałę w ogóle, jaką Rada Instytutu Europy Środkowej podjęła, właśnie dotyczyła uhonorowania dziedzictwa. Dziedzictwa profesora Jerzego Kłoczowskiego i Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Ponieważ nasz instytut nie powstawał w próżni w Lublinie. My powstawaliśmy w miejscu, w którym tradycje badania Europy Środkowej i Europy Wschodniej istniały od wielu, wielu lat. I przede wszystkim był to właśnie dorobek profesora Kłoczowskiego, Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, ale również dorobek naszych instytucji akademickich i Uniwersytetu Marii Skłodowskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. I w przemówieniu moim na inauguracji Instytutu ja wyraźnie o tym powiedziałam, że my się o te tradycje chcemy oprzeć. My te tradycje badania Europy Środkowej właśnie w takim duchu chcemy kontynuować. I mam nadzieję, że nam się to udało, a świadczy właśnie o tym przede wszystkim nasz dorobek publikacyjny dotyczący zarówno Europy Środkowej, jak i Europy Wschodniej. Też były wątpliwości, że sama nazwa Instytut Europy Środkowej będzie zawężała nasze pole działania. co też okazało się nieprawdą, ponieważ nasze pole badawcze jest bardzo szerokie. My właściwie prowadzimy nasze badania, nasze analizy w odniesieniu do bardzo szeroko rozumianej Europy Środkowej, tak jak ją rozumiał Oskar Halecki. Od Morza Bałtyckiego aż do Bałkanów i absolutnie zaliczamy do Europy Środkowej również naszych wschodnich sąsiadów. Ja zawsze na różnych spotkaniach z kolegami z Ukrainy mówię, w naszym instytucie wy już dawno jesteście w Europie Środkowej, ponieważ my, ten obszar badawczy, który obejmuje nasz instytut, obszar analiz, no Ukraina jest absolutnie tutaj istotną częścią. Nasza praca właściwie dzieli się na takie, można powiedzieć, dwie podstawowe części. Jedna część to jest to, co państwo widzicie. To, co państwo możecie przeczytać na naszych stronach, bo chcę powiedzieć, że wszystkie nasze absolutnie publikacje, wszystkie nasze prace są w otwartym dostępie na naszej stronie internetowej. Więc to jest ta część pracy, którą państwo widzicie. Wszystkie nasze publikacje, mniejsze, większe, po polsku, po angielsku, po ukraińsku czasami, to wszystko państwo widzicie. Druga część pracy, która jest absolutnie widoczna, dostępna dla szerokiej publiczności, to jest również taka nasza rola, którą ja bardzo chciałam kontynuować w duchu tej tradycji, czyli takiego miejsca dialogu o Europie Środkowej. A więc wszystkie spotkania, wszystkie konferencje, wszystkie seminaria, wszystkie webinaria, które w okresie pandemii, tak jak wszyscy robiliśmy, były również dostępne publicznie. Trzeci, jakby kolejna część tej widocznej naszej pracy, to jest nasz głos taki ekspercki w mediach przede wszystkim. Chcę tu powiedzieć, że nasi analitycy, a udało nam się zbudować naprawdę dobry zespół analityków, o którym mam nadzieję, że jeszcze będę miała okazję chwilę powiedzieć. Nasi analitycy dzielą się chętnie swoją wiedzą, swoją ekspertyzą z mediami wszystkich opcji politycznych tak naprawdę. Więc tutaj nie
o różnym
mamy
zasięgu,
tak, i o różnym zasięgu.
I lokalnie, ogólnie, ogólnopolsko, i też ogólnoeuropejsko nawet bym powiedział.
Tak, i ogólnoeuropejskim. Tu na przykład bardzo dobrze wspominam właśnie program, który będąc w Wilnie nagraliśmy dla telewizji litewskiej. Spory, taki prawie godzinny program z naszymi analitykami. Więc również właśnie w skali takiej bardziej międzynarodowej. Ale jest również ta druga część naszej pracy, która no nie jest widoczna na zewnątrz. To jest właśnie ta część pracy, która dotyczy naszych analiz, ekspertyz dla ośrodków władzy, które zajmują się polityką zagraniczną.
To wsparcie może właśnie dobrze, że jest niewidoczne, bo też taka państwa rola, no właśnie, wspierać niekoniecznie, żeby każdy patrzył na ręce. Zwrócę się teraz do pana profesora Tomasza Stępniewskiego. Pan profesor zliczył, ile tych prac, analiz udało się już przez te 5 lat wykonać?
Znaczy, jeśli chodzi o dorobek ilościowy, no to mamy tutaj, powiedziałbym, że liczony w tysiącach publikacji, szczególnie tak takim produktem najbardziej widocznym przez nas, to są oczywiście komentarze, których powstało w ciągu ostatnich 5 lat ponad 1000, więc to naprawdę jest imponująca liczba. Natomiast jeśli chodzi o takie twarde publikacje przedstawiane właśnie w postaci drukowanej, no to tutaj mamy 20 zeszytów rocznika, czyli czasopisma naukowego, jak również 22 monografie i raporty, jak również 56 publikacji z serii Prace Instytutu Europy Środkowej, 42 publikacje z serii Policy Papers, to są w języku angielskim, materiały takie analityczne, no i co jest najważniejsze, ponad 1000 tych komentarzy dotyczących aktualnej, bieżącej sytuacji w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Natomiast to, o czym mówiła pani dyrektor, ta działalność ekspercka jest też bardzo często niewidoczna, jeśli chodzi o tą ekspertyzę dla ośrodków decyzyjnych w Polsce, ponieważ piszemy materiały eksperckie nie tylko dla kancelarii premiera, ale dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych i innych podmiotów kształtujących politykę zagraniczną Polski. I to również potwierdza, jak gdyby, użyteczność Instytutu dla praktyki politycznej, ale też potwierdza to, że odgrywamy istotną rolę w analizowaniu sytuacji w Europie Środkowej i Wschodniej. No i też tutaj, tak jak pani dyrektor wspominała, sytuacji na Bałkanach, ponieważ nasz zespół bałkański również zajmuje się tą tematyką.
Czy to jest tak, że mamy do czynienia z jakąś nową jakością w tym elemencie, który stanowi takie właśnie wsparcie ośrodków decyzyjnych? No, państwo nie podejmują decyzji politycznych, tylko wskazujecie pewne kierunki na podstawie badań, analiz własnych doświadczeń.
Znaczy, ja myślę, że ta nowa odsłona, w jakiej funkcjonuje Instytut, to jest ta właśnie nowa jakość polegająca na tym, że łączymy tą działalność akademicką z działalnością ekspercką, ponieważ w Lublinie mamy wiele uniwersytetów i też nasi analitycy w większości wywodzą się ze środowiska naukowego, czyli posiadają co najmniej stopień doktora albo i wyżej, a jednocześnie działamy i pracujemy na rzecz materiałów, które określamy jako ekspertyzę, prawda, czy też eksperckiego materiału. Dlatego też to pokazuje, że jest to ta nowa wartość dodana, którą Instytut wnosi, jeśli chodzi o Lublin, ponieważ większość ośrodków analitycznych niestety, ale funkcjonuje w Warszawie. I to jest jak gdyby ten plus, że mamy możliwość kształtowania, wpływania na politykę zagraniczną, bądź też doradzania, ale właśnie nie będąc umiejscowionym w Warszawie. I to tutaj myślę, że należy bardzo wyraźnie to zaznaczyć, że ta nasza lokalizacja w Lublinie jest też wartością dodaną, ponieważ oddaje jak gdyby szersze spektrum i patrzymy nie tylko warszawocentrycznie na wiele spraw, ale właśnie z perspektywy tej lubelskiej również.
No i naukowo, analitycznie, badawczo też nie mamy, nie powinniśmy mieć pod tym względem żadnych kompleksów.
Tak, a poza tym myślę, że pandemia też spowodowała, że te nowoczesne środki przekazu zostały wykorzystane również przez Instytut w pełni. Webinaria, których organizowaliśmy bardzo dużo, one docierały do szerokiego grona odbiorców w języku polskim, w języku angielskim, więc myślę, że z tej perspektywy rzeczywiście korzystamy w pełni z możliwości docierania do szerszego grona odbiorców, no i oczywiście poprzez media tradycyjne.
Pani profesor.
Ja jeszcze chciałabym może dodać, że wydaje mi się, że udało nam się przez te 5 lat wpisać w taki krajobraz ośrodków badawczych i analitycznych nie tylko w Polsce, ale również właśnie w Europie Środkowej. Ponieważ naprawdę mamy bardzo dobrą współpracę z wieloma ośrodkami i analitycznymi, i akademickimi z państw Europy Środkowej, tej szeroko rozumianej. Powiem, że właściwie to ponad 100 chyba mamy takich partnerów z Europy, prawda?
To tyle, pani profesor. To jest chyba też duże dokonanie. Pani o tym wspomniała, no, że też trafiliście właściwie w taki okres bardzo trudny pandemii, kiedy nie ma, no, dla naukowców to jest ogromna strata, brak możliwości udziału w różnego rodzaju konferencjach, debatach, spotkaniach, wyjazdach, na których oczywiście są i to się działo, można tę merytoryczną część zorganizować, przeprowadzić, wykonać, natomiast brakuje pewnych kuluarowych spotkań, brakuje takich mniej oficjalnych wydarzeń, no, w czasie których bardzo często tego typu współpracę się organizuje, inicjuje, tworzy, a potem też rozwija. No, wam się jednak mimo tych trudności, obiektywnych trudności udało. No, nie tylko dla Instytutu trudności, ale dla innych instytutów badawczych czy ośrodków naukowych, bo one też mierzyły się z tymi samymi
problemami. Tak, bo z jednej strony nasza praca i praca naszych analityków polega właśnie na kontaktach też. polega na tym, że oni wyjeżdżają do państw, które analizują, które badają, nawiązują kontakty, prowadzą rozmowy, wymieniają poglądy. To jest bardzo ważna część ich pracy po to, żeby móc ukształtować sobie obraz pewnej sytuacji czy wiedzę na temat tego, co się w tych państwach dzieje. Faktycznie, no, my rok właściwie działaliśmy i pandemia się rozpoczęła, która troszeczkę nam zawiesiła możliwość właśnie takich kontaktów, ale dosyć szybko sobie i sprawnie z tym poradziliśmy właśnie, przechodząc na webinaria. Oczywiście to nie jest to samo. Ja jestem nie jestem już taką młodą osobą i nowoczesną. I dla mnie taka rozmowa bezpośrednia, gdzie mogę po konferencji porozmawiać o jakichś wspólnych projektach czy celach, czy realizacji czegoś, to jest to, co właśnie tą współpracę kształtuje. A poprzez internet, poprzez łącze online czasami jest to bardzo, bardzo trudne. Także myślę, że udało nam się mimo tego właśnie wpisać w ten krajobraz i środkowoeuropejski i również polski, bo współpracujemy również z wieloma instytucjami w Polsce, ale również w ten krajobraz lubelski wydaje mi się, że udało nam się dosyć dobrze wpisać.
A myślę, że dowodem na słowa pani profesor jest to, że no właśnie widać ten rozwój, choćby jeśli chodzi o skład osobowy, bo w instytucie, którego skład mówię tutaj o analitykach, zespole analityków, on to ewoluował, zmieniał się, prawda? I cały czas mamy nowe twarze i to są twarze, które no, w polskiej nauce to są znane nazwiska. Część może powiedziałbym takiego młodego zespołu, ale część bardzo uznanych nazwisk, jeśli chodzi o znawców tej tematyki. I można powiedzieć, nie wiem, czy przesadzam, że nie ma miesiąca, ale no, na pewno cały czas nowe twarze się pojawiają w instytucie. To też pokazuje, że on się rozwija.
Do pewnego stopnia powiedziałabym, że aż taka zmiana jest, bo jednak te osoby, które 5 lat temu podjęły pracę, część z tych osób to są osoby, które pracowały w poprzednim Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej i świetnie się wpisały i też im bardzo dziękuję za zaufanie, które mnie obdarzyły wtedy, zostając razem z nami. Część osób dołączyła do nas później i właściwie większość tego składu jest cały czas w instytucie. Oczywiście pojawiają się nowe wyzwania, nowe problemy i nieco rozszerzamy tak ten skład osobowy. Ale chcę powiedzieć, że zespół jest naprawdę, naprawdę świetny. To są świetni eksperci i uznani, i starsi, i młodsi. Młodsi równie uznani, powiedziałabym, którzy mówią właściwie w instytucie, chyba mówimy wszystkimi językami, bez mała środkowoeuropejskimi, może poza estońskim. Ostatnio chyba się okazało, że estońskiego nie znamy, a pozostałe języki wszystkie,
pani profesor, ja też pamiętam te głosy może krytyczne, które właśnie mówiły, że też używały tego argumentu. Dobra analiza, dobre badania, czy podstawą do dobrych badań, wiarygodnych, skutecznych jest znajomość języków tego obszaru, którym naukowcy się zajmują. No i były takie głosy, że u nas nie ma takich ekspertów. No państwo zadajecie kłam tym ocenom.
Naprawdę mamy i to są trudne środkowoeuropejskie języki. Niektóre są trudne, no ale mamy specjalistę od Węgier, który biegle po węgiersku, Dominik Hej. Mamy po czesku Szczepan Czarnecki, tak? Mamy języki bałkańskie, z pasywnym do maracki, bułgarski. Mamy od języków języki bałkańskie, chyba w zasadzie większość mamy analityków, którzy znają te języki bałkańskie, i serbski, i chorwacki, i albański, więc udało się znaleźć.
bez kompleksu podejść do kontynuowania tych też bogatych tradycji Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Dziś rozmawiamy o Instytucie Europy Środkowej w Lublinie przy okazji jubileuszu. Także o tym jubileuszu dwa słowa powiemy w dalszej części naszej rozmowy, do której zapraszam za kilka chwil.